Pierwszy raz wyjechałem za granicę, za poważną granicę, czyli za żelazną kurtynę, z znanym wówczas teatrem studenckim Kalambur z Wrocławia, który to teatr był prowadzony przez Padrego Litwińca, Bogusia Litwińca, reżysera. Boguś, który mnie bardzo lubił z wzajemnością, przecież nie byłem aktorem, mimo że wśród swoich tam rozlicznych sukcesów miałem również wygrany Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora, nie wiem czy wiesz, w Toruniu, który wygrałem przy jakimś tam, grałem imprezę towarzyszącą tak zwaną, czyli swój recital. I jury doszło do wniosku, że tam pal sześć tych wszystkich konkursowiczów, że jedyne, co mi się naprawdę podobało, to był mój recital i dali mi główną nagrodę w tym festiwalu. No ale mogli sobie na to pozwolić, to sobie pozwolili. Wracając do tematu, otóż Boguś, który chciał mi pokazać troszkę świata, a wymyślił sobie taki termin teatru otwartego i sztuki otwartej, która jak gdyby wchłaniała wszystko z różnych, wrażliwy odkurzacz, że tak powiem. Zresztą wydali jedną witrynę wydawnicza Kalambur, wydała też taką moją książeczkę. I oni mieli pojechać na Festiwal Teatru Otwartego do Palermo na Sycylii. I postanowili zabrać mnie ze sobą pod pretekstem, żeby tak, że miałem grać swoje recitale jako Jean Wolek. I jednocześnie grać w sztuce Urszuli Kozioł, do dzisiaj pamiętam. Sztuka się nazywała Biała Skrzynia, czyli w wolnym tłumaczeniu Weiße Pudlo. Ja miałem grać rolę tytułową, czyli to pudlo, a mówiąc ściślej jego wnętrze. To znaczy siedziałem w środku takiego kubika wielkiego, jak mi się przez tą godzinę udało nie zasnąć, to na koniec wychodziłem i wygłaszałem jakiś idiotyzm, typu tam powóz zajechał, czy obiad podano. No i pojechałem do tego Palermo, no i odegraliśmy dwa czy trzy razy tę sztukę przy pełnych salach. Ja zagrałem swoje recitale. Nikt w ogóle nie rozumiał, co ja tam warczę, co się wydzieram na tych ludzi, bo śpiewałem po polsku. No ale wszyscy byli bardzo przyjęci, no bo to się czuje, że facet autentycznie, prawda, przeżywa jakieś emocje. I wracamy do tej Polski. No i przekonani o wielkim sukcesie, zresztą to były czasy, jak niektórzy z Państwa pamiętają, gdzie sukcesem już było otrzymać wizę i paszport. A jak się otrzymało tę wizę i paszport, to reszta to była prosta implikacja. No to wiadomo, że nawet gdyby tego sukcesu nie było, to mogliśmy sobie spokojnie opadać w Polsce, bo mało kto jeździł. No. Niemniej byliśmy przekonani o naszym sukcesie, bo naszym kolegom się z zachodu się wszystko bardzo podobało i tak dalej. No i oto jesteśmy na granicy czesko-słowacko-austriackiej, gdzie już się żarty kończą, bo to jest, prawda, żelazna kurtyna. Oczywiście natychmiast Austriacy nas wyprosili z autobusu, ustawili nas w taki rządek i pamiętam do dzisiaj takiego małego, to nie był celnik, tylko pogranicznik, takiego małego austriackiego żołnierza, takiego sukienkinka, który zebrał taki wielki plik naszych paszportów, tak patrzył na nas zimnym okiem, otwierał paszport, wyczytywał nazwisko. No to ten ktoś go przywoływał, ktoś stawał na baczność i patrzył w twarz to, Buster Keaton, w ogóle napięcie oddawał, ale bez przekonania. I tak jedna osoba, druga, dziesiąta, piętnasta i cały czas ta spięta austriacka, prawda, twarz kamienna. No i w pewnym momencie otwiera kolejny paszport, mówi Wolek. I się zaczyna uśmiechać. No to jak on się uśmiecha, to ja też się uśmiecham, co mam robić. No to on się jeszcze bardziej uśmiecha, no to ja jeszcze bardziej. No to on jeszcze bardziej, to ja. I tak stoimy naprzeciwko siebie jak dwa słońca gorejące, śmiejemy się odtąd dotąd. Ja sobie myślę, cholera, no jednak ten sukces był większy niż myślałem, no bo to facet mnie, kurczę, ewidentnie rozpoznają, taki uśmiechnięty, złożył ten paszport, szczelił się nim w łapę, oddał mi i powiedział, ja Wolek i Lolek. No i to mnie właśnie jak gdyby wyleczyło, prawda, z tych wszystkich, tego nadmuchania własnego ego. A wracając do tematu, to nie było tak do końca. Te nasze tournée, które odbywaliśmy od klubu do klubu, bo to myśmy się obracali w kręgu subkultury, nie tej kultury zastanej spod znaku, prawda, złotego czy srebrnego fraka, tylko myśmy byli w obszarze tej kultury studenckiej, młodointeligenckiej, która rządziła się zupełnie własnymi prawami, która miała swój system dystrybucji artystów, swoich artystów, którzy mówili prawdę, którzy zakładali kabarety, którzy robili teatry, które były zupełnie innymi teatrami niż teatry stacjonarne, swoich piosenkarzy, którzy śpiewali chropawo, ale mądrze i pisali dobrze i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kluby studenckie, które były tymi głównymi miejscami dystrybuowania tego, cośmy wtedy wymyślali. To, co się dzisiaj nazywa tournée, prawda, to wtedy można było nazwać, nie wiem, konwojem do Murmańska najwyżej. Po pierwsze, nie mieliśmy samochodów, więc trzeba się było tłuc tymi bydlęcymi wagonami po całej Polsce, wykonując po 3 recitale dziennie, jeden w Przemyślu, drugi w Świnoujściu, bo nikt nie potrafił tego ani strategicznie jakoś rozsądnie ułożyć, ani cokolwiek mądrego z tym zrobić. Tak się tłukliśmy w środku nocy. Przyjeżdżał człowiek nieprzytomny o 4 rano, gdzie podobni jemu, prawda, kulawcy Boży odbierali go na dworcu. Już w pierwszej smudze cienia wypijaliśmy 0,5 litra, bo przecież człowiek by się z nóg zwalił z tego zmęczenia. I tak to życie wyglądało. Więc ci wszyscy ludzie, z którymi mieliśmy do czynienia, których się oczywiście powierzchownie za pomocą środków masowego przekazu, czyli powiedzmy telewizji czy internetu, można zdobyć ich serca jedną, z przeproszeniem, gównianą piosenką w ciągu 2 dni. 2 dni. Inna sprawa, co to za sukces, prawda? Im się krócej na sukces czeka, tym się z większej wysokości bardziej boleśnie spada, ale tam to nie było tak. Myśmy dziennie zjednywali sobie koncertem, nie wiem, 400 osób, 500 osób. Półprzytomnie jechaliśmy dalej. Jedyny sposób dystrybuowania, przecież nie nagrywaliśmy płyt. Kto by nam pozwolił nagrywać płyty i tak dalej? Jedyny sposób to ktoś ze studentów miał szpulowy magnetofon ZK 240 albo 120, jak biedniejszy, i nagrywał. Później to się powielało i chłopaki słuchali po pokojach i tak dalej. Myśmy nie byli idolami. Myśmy byli sojusznikami, myśmy byli jeden z nich, tylko taki, no, fajniejszy trochę, bo widoczny, prawda? Dzisiaj można w ciągu sekundy, dowiedziawszy się z tabloidów, że rzucił swoją żonę i dziecko, już go nie kocham. Nie, wtedy to były trwałe uczucia, nie mówię o tej żonie i o tym dziecku, tylko trwałe uczucia między publicznością a wykonawcą. Więc to były uczucia naprawdę trwałe, bo świadomość rządziła tym, świadomość, że jesteśmy po tej samej stronie barykady, że boksujemy się o to samo się nam nie podoba, a to samo się nam podoba, że oni nie słuchają tych obszczymurów w złotych marynarkach, oni chcą, żeby przy ten obdarty, prawda, półpijany i wycharczał, wyryczał swoje, prawda, nie nagrywaliśmy. Ja pierwsza kaseta, pamiętam, która się pojawiła w tym ruchu, dano mi szansę nagrania pierwszej kasety w historii. Ja powiedziałem, Boże, tylu nas jest, fajnych facetów, spotykamy się na festiwalach, trzymamy sojusz, no jak, co ja mam sam nagrywać, to chociaż nie ktoś ze mną nagra, ja nagram pół, on nagra drugie pół. Poprosiłem wolną grupę Bukowina, wtedy pamiętam Wojtka Belona, już nieżyjącego od lat. I tak powstała pierwsza w tym ruchu w ogóle kaseta, pierwszy zapis tego typu muzyki, tego typu twórczości. Do dzisiaj to krąży jako tytuł programu radiowego Gitarą i Piórem. Belon, czyli Bukowina i ja. Pamiętam, jakie mieliśmy pomysły nieprawdopodobne, na przykład na nagranie wspólnej płyty takiej, to już później trochę, takiej, powiedział, dysydenckiej. czy ludzi, którzy nie są, że tak powiem, zachwyceni nie dość, że rzeczywistością, to sposobem artykułowania opowieści o tej rzeczywistości. I to wymyślił taki dysydent niemiecki, NRD-owski, który się nazywał Eckhard Maas i przyjeżdżał do Polski, miał zakaz opuszczania kraju, więc przyjeżdżał do Polski pod pociągiem, uwieszony, gdzieś tam się wieszał, taki mały, chudy. I przyjeżdżał do mnie i on dostał takiej idei, że nagramy, on sam śpiewał i grał. Że nagramy wspólną płytę z każdego kraju ktoś tam, Wolf Biermann, on, ja i moim zadaniem było pojechać do Związku Radzieckiego i zblatować Wysockiego. No no ale jak to tak, nie można sobie było tak pojechać, prawda? No to kombinowałem, przyszedłem do jakichś działaczy studenckich, mówię, chłopaki, co zrobić, żeby pojechać? Mówię, przecież za chwilę jest olimpiada w Moskwie. Pojedziesz jako wielbiciel sportu. Ja mówię, no, ale jakiego? No powiedzcie mi, musisz coś nauczyć o tym sporcie. No i pojechałem. No, tylko, że nie powiedzieli, że 3 dni przed olimpiadą Wysocki umarł. Ponieważ nie chcieli wprowadzać nieprzyjemnych nastrojów i tak dalej, i tak dalej. No i tyle było z tej płyty.
Powiedz, kiedy z tych spraw takich szalenie intymnych, tych bardzo bolesnych czasem, przeszedłeś do tego, żeby opisywać świat ogrysków, pestek, drobiazgów, rondelków, szukać tam tego, co naprawdę istotne.
Z tym pisaniem to było tak troszkę, że gdybym chciał pisać o każdym dramacie, to już choćby w tej książce byłoby 267 dramatów. Ja nie wiem, jak moje serce by to wytrzymało, a zważywszy, że tych dramatów było więcej, bo 3000, no to... To naprawdę ciężko to wytrzymać i zdaje się, że ta rozmowa mogłaby się odbywać teraz w zakładzie zamkniętym, mówię psychiatrycznym. Nie każde zdarzenie implikuje powstanie piosenki, oczywiście, ale są też takie wydarzenia, które są warte odnotowania, nawet na gdzieś na mankiecie koszuli, wiesz. I ja to nazywam wekami. Mam całe sterty różnych takich brulionów zapisanych tą moją carską szkołą kaligrafii, zawsze piórem, bo używam tylko pióra i zawsze używam czarnego atramentu albo sepi. I sobie notuję różne rzeczy. I w sytuacji, kiedy doznam jakiejś ołowicy mózgu albo czegoś równie niebezpiecznego, na szczęście rzadko mi się to trafia, albo po prostu z czystej ciekawości. Wsadzam łeb do takiego weku i wyjmuję sobie coś, jakieś zdanie, jakiś opis i staram się z tego zbudować piosenkę. Ta piosenka oczywiście już w sposób bezpośredni nie dotyczy zdarzenia, które implikowało coś, tylko jakiegoś fragmentu czy czegoś. Więc to już są takie pigułki, które są do przełknięcia dla każdego. Zdarzyło się tak, że po prostu już nie mogłem po zagraniu tam setek, by nie rzec tysięcy tych recitali, koncertów i tak dalej, i tak dalej. Co tu dużo mówić? No musiałem odpokutować to, co te wszystkie konwoje do Murmańska, te wszystkie roztrzepane życie, tą jedną wielką histerię. No i się, co tu dużo mówić, pochorowałem. Jak się pochorowałem, to wylądowałem w szpitalu. Jak wylądowałem w szpitalu, to się okazało, że panowie mi dają tam na przeżycie 5%. A reszta to piasek. No i coś czuwało, ktoś czuwał. I zmieściłem się w tych 5%, ale wtedy sobie powiedziałem, że już mogę nie wytrzymać dalej tego jeżdżenia, tego wszystkiego, więc w przewadze wtedy zaczęło żyć malarstwo, które już nie wymagało ode mnie żadnych nerwów, tylko siedziałem spokojnie na tyłku. Natomiast chęć mówienia, opisywania rzeczywistości i tak dalej, no siedzi w człowieku, bo to jest takie narkotyczne i takie, że tego się nie da strzepnąć jak kurz z rękawa. I zdaje się, że wyczuli to moi koledzy, także ci, którzy występowali w tych różnych srebrnych i złotych marynarkach i którzy jak się napili, to przychodzili do mnie różni rockowcy i tak dalej i nie tylko, ale te wykonawcy z tego środka tak zwanego i mówili, Jasiu, Ja już naprawdę jestem inteligentnym człowiekiem, ja tylko tak wyglądam. Błagam cię, napisz mi coś, bo ja już nie mogę tego bełkotu wytrzymać, proszę cię. No i ja mówię, dobrze, no jednemu napisałem piosenkę, drugiemu napisałem piosenkę. Więc to już były te piosenki, które ja nazywałem mnie i moje. Bo były moje i mniej moje. Moje to były te, które dotyczyły zdarzeń dotyczących mnie bezpośrednio i które były moim udziałem, a mniej moje to były te również moje, ale które doznały pewnego uogólnienia i trafiły do cudzych rąk już bez odpowiedzialności za to, co kto z tego zrobi i tak dalej. Oczywiście pewna odpowiedzialność jest, bo jak mnie ktoś pyta, co jest najpierw, czy muzyka, czy tekst, no bywa tak i bywa tak. Znacznie trudniej jest pisać do muzyki, bo już wchodzisz w klatkę gotową. A tak to masz pewną swobodę, niech się potem buja z tym kompozytor, prawda, czy później aranżer. Natomiast jak wchodzisz w muzykę, no to już jest znacznie trudniej, jeżeli chcesz napisać tekst, który wytrzymuje próbę czytania, a jednocześnie odnajduje się, czyli zachowuje tę zasadę adekwatności, muzyka i tekst, co jest podstawą, moim zdaniem, dobrej piosenki. Natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo cenna w takim kierunku pisania, bo ja już wiem, do jakiej muzyki piszę, prawda? I zawsze mogę powiedzieć kompozytorowi, wiesz co, to jest naprawdę piękna muzyka, ale do windy w domu towarowym, a nie ma w niej żadnego dramatu, który można by było podnieść słowem albo coś zrobić z tym istotnego. Na szczęście z wiekiem już mam taką grupę przyjaciół i współpracowników, mówię o kolegach kompozytorach, muzykach, że się doskonale rozumiemy.